Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Od wielu lat zadziwia mnie to niezmiennie. Jak można dziś skutecznie leczyć ciężką stenozę zastawki aortalnej u osób wysokiego ryzyka, u starszych osób? No myślę tu o TAVI, nazywanej w Stanach Zjednoczonych TAVR. TAVR replacement. To oczywiście nie jest żadny replacement, tylko implantation. Dlatego TAVI, europejska nazwa, pasuje mi bardziej. Jak udaje się wprowadzić taką zastawkę przez kilkumilimetrowe wkłucie do tętnicy udowej i doprowadzić ją w niezmienionym układzie do pierścienia aortalnego? Jak udaje się ulokować tuż przed ujściem tętnic wieńcowych, pod ujściem tętnic wieńcowych, ale jednocześnie na wysokości pierścienia? Jak się udaje ją rozprężyć? Są balonem, bądź samorozprężalne, poprzez jej uwolnienie z okowów różnych plastikowych urządzeń. Gdzie się podziewa ta całość nagromadzonych tkanek będących ciężką stenozą aortalną, tych zwłóknień, zwapnień, które widzimy podczas badania echo, w tomografii komputerowej, a nawet na zwykłym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej. No i najważniejsze, jak się udało skonstruować taką zastawkę, która implantowana podczas tej procedury TAVI pracuje 100 tysięcy razy na dobę. Otwiera się i zamyka przez kilka, a nierzadko kilkanaście lat. No i za tym stoi ledwo kilkudniowy pobyt na oddziale kardiologii, a nie kardiochirurgii, uruchamianie następnego dnia po zabiegu, konieczność przyjmowania ledwo jednego leku przeciwpłytkowego, ASA, 75 mg, no o ile oczywiście nie mamy migotania przedsionków. Od wielu lat zadziwia mnie to niezmiernie, choć dowiadujemy się o pewnych ograniczeniach. No to konieczność implantowania kardiostymulatora serca na stałe, jako że w okolicy przebiegają wiązki układu bodźcoprzewodzącego, a to okołozabiegowy udar, jawny klinicznie bądź niemy, co widzimy podczas wykonania CT głowy. A zazwyczaj te odsetki tych powikłań są jednocyfrowe. Nie dziwi zatem fakt, że na każdym dużym kongresie mamy kilka prezentacji z zakresu TAVI, czasem porównanej z AVR, a czasem nie. AVR to wymiana operacyjna zastawki aortalnej, do niedawna jedyna opcja leczenia stenozy aortalnej. W tym względzie króluje TAVI i procedura przeprowadzona przez kolegów, kardiologów. Tak? Pierwsze opisy takich zabiegów polskich pan profesor Adam Witkowski poczynił już w 2011 roku. Już na bazie swoich dużych doświadczeń wówczas. No i nadszedł American College. Kwiecień 24 i nie inaczej było w tym roku. Także TAVI królowało. Ujrzały światło dzienne wyniki porównania TAVI i AVR. TAVI to implantacja zastawki przezskórna, a AVR operacyjna wymiana zastawki. W perspektywie rocznej. No ale uwaga, u osób niskiego i pośredniego ryzyka powikłań, niewysokiego jak zazwyczaj, w wieku młodszym 65-85 lat. Niektórzy uważają, że takie zestawienie 65-75 i niskie pośrednie ryzyko powikłań to klasyczne wskazanie do leczenia operacyjnego. Dziś coraz częściej podejmujemy decyzję o zabiegu przezskórnym TAVI. Dlaczego? No dlatego, że to znacznie mniej inwazyjny sposób leczenia. Wymaga wprowadzenia kilkumilimetrowego cewnika do tętnicy udowej, a nie torakotomii. Ryzyko okołozabiegowe jest znacznie przez to niższe. Ale nie to jest najważniejsze. O powodzeniu TAVI we współczesnej kardiologii, czy we współczesnym świecie w ogóle, decyduje skuteczność zabiegu. No i dokładnie o taką chodziło w projekcie badawczym DEDICATE, DZHK6. Nazwę to DEDICATE. Przypomnę jedynie Państwu, że podczas TAVI zestawka musi być złożona tak, żeby zminimalizować ją do rozmiaru kilku milimetrów, żeby mogła być wprowadzona do tętnicy udowej. W przypadku zastawki wprowadzanej metodą kardiochirurgiczną tak nie jest. Punkt drugi. Musi dać się rozłożyć w przewidywalny i bardzo precyzyjny sposób. I to w odległości metra od rąk operatora. Rozprężenie odbywa się samodzielnie, po uwolnieniu nowej zestawki z cewnika, w którym się ją wprowadza, bądź też w trakcie pompowania balonu. na którym została umieszczona. Po trzecie, nie da się nowej zestawki przyszyć do pierścienia ortalnego w tych warunkach. Musi się tam utrzymać samodzielnie, trwale, ale jednocześnie nie uszkadzając pierścienia. Po czwarte, nie usuwamy zmienionych tkanek stenotycznej zestawki aortalnej w trakcie TAVI. Wprasowujemy je w ścianę aorty, a usuwamy te zmienione tkanki w trakcie operacji kardiochirurgicznej. A to wprasowanie w trakcie TAVI ma zniszczyć i rozerwać zmienione tkanki zestawki, wprasowując je w ściany, ale nie uszkadzając tej ściany, ani nie uszkadzając nowej zestawki. No i po piąte, umieścić tą nową zestawkę tuż poniżej ujścia tętnic wieńcowych, ale jeszcze na wysokości pierścienia. Powtarzam się, ale to naprawdę mnie zdumiewa. Im dłużej myślę, jakie są uwarunkowania, tym bardziej jestem zdumiony, że to działa. Gdyż to działa, w projekcie Dedicate wzięło udział 38 ośrodków niemieckich. A Niemcy są krajem z największym entuzjazmem przeskórnego leczenia wad serca w Europie, stenozy aortalnej. Zabiegi tam idą w setki tysięcy. Tu w projekcie Dedicate dokonano randomizacji pacjentów do grupy leczenia przeskórnego oraz operacyjnego, gdyż oba rodzaje zabiegów można było przeprowadzić w tej grupie chorych. Takie były kryteria wejścia. Dwie grupy po 700 osób. No i roczna obserwacja. Średnie ryzyko przewidywanych powikłań w skali STS, STS PROM i Euroscore 2 to około 2%. 75 lat to średnia, połowa kobiet. BMI 28. 1/3 cukrzyca, 1/3 migotanie przedsionków. No sam zabieg? TAVI trwał 50 minut. 100 ml kontrastu. Jeden dzień na sali intensywnej terapii. 5-dniowy pobyt w szpitalu. Przypomnę Państwu, że AVR równolegle wykonywane to były 3 godziny zabiegu, 60 minut zamknięcia aorty, 2 dni w intensywnej terapii i 9 dni w szpitalu. No i najważniejsze wyniki. Procentowo. Spójrzmy na to klasycznie. W TAVI 3% udarów i poniżej 3% całkowitej śmiertelności. W przypadku AVR operacji. Odpowiednio 5% udarów, a nie 3 i ponad 6% śmiertelności, a nie 3. Opisowo. Liczba okołozabiegowych zawałów spadła o połowę w przypadku TAVI, udarów o 58%, nowego migotania przedsionków o 64%, co skutkowało niższą śmiertelnością roczną o 53% oraz całkowitą śmiertelnością niższą o 57%. Ogromny sukces TAVI okupiony został jednak o 103% wyższą częstością nowego bloku lewej odnogi oraz o 81% większą czy wyższą koniecznością, częstością konieczności implantacji kardiostymulatora. 10-krotnie wyższą częstością powikłań dostępu naczyniowego podczas TAVI, co jest zrozumiałe. No ale nie przełożyło się to na wyższą częstość krwawień, gdyż te oceniane łącznie były o 76% częstsze w przypadku operacji. Tak zazwyczaj przedstawia się te wyniki, no ale to jest troszeczkę nie tak jak być powinno, bo ilościowo na 100 chorych ze stenozą aortalną średniego bądź małego ryzyka, kierując się w stronę TAVI, ratujemy 3 pacjentów przed śmiercią, przez okres rok, patrząc od interwencji, 2 przed udarem, a 13 przed krwawieniem. Natomiast u 5 konieczny będzie jednak dodatkowo kardiostymulator. Opłaca się? Zdecydowanie tak. A echokardiograficznie? No, takie samo pole zestawki w obu tych typach zabiegów. Przeskórnym TAVI i operacyjnym AVR. Przed zabiegiem średnio 0,8, po roku 1,6. Taki sam średni gradient, wyjściowo 45, a po roku 10. W obu typach zabiegu. To także miara sukcesu TAVI. No i dokładnie tak bym podsumował trial Dedicate. Sukces TAVI. Mnie najbardziej zachwyca, gdy porównamy nasze oczekiwania sprzed dekady, a nawet najbardziej optymistyczne z dzisiejszym stanem faktycznym. No jest lepiej niż myśleliśmy, niż marzyliśmy. To naprawdę niezwykle móc to obserwować, jaki postęp dokonuje się w naszych oczach. Link do pełnej pracy w NAME jest w transkrypcie. Drugi projekt badawczy, SMART, to projekt skupiony wokół pacjentów z wąskim pierścieniem aortalnym. To kiedyś stanowiło poważne ograniczenie dla obu typów zabiegów. Wąski pierścień aortalny oznacza mniejszą powierzchnię przepływu krwi implantowanej zestawce i jeszcze mniejszą w implantowanej zestawce. Po każdym z typów zabiegów TAVI musi być mniejsze i AVR też muszą być mniejsze. Te małe pierścienie dotyczą 1/3 naszych chorych, głównie kobiet. Dodatkowo, poza mniejszym przepływem i wyższym gradientem, zabiegi u tych pacjentów charakteryzują się wyższym ryzykiem powikłań. Są trudniejsze. Co szczególnie niepokoi, tacy chorzy zazwyczaj są wykluczani z badań klinicznych, co sprawia, że problem wąskich pierścieni aortalnych rzadko gości na łamach literatury fachowej, a stosunkowo często w naszych klinikach. No naturalnie to jest pole też do szczególnie zażartego pojedynku między firmami produkującymi zestawki. Tu samorozprężalne Evolut i te wymagające balonów Sapien. Badanie SMART pochodzi z rynku amerykańskiego, ale przeprowadzone było również w 12 innych krajach. Wąski pierścień definiowano tak, którego powierzchnia ma mniej niż 430 mm2. Uśmiechacie się Państwo, ale ja też nie miałem pojęcia, ile to jest 430 mm2. Czy to jest dużo, czy to jest mało. No i sięgnąłem do internetu. Zobaczyłem, że pier kwadrat, a zacząłem potem kalkulować, to nie jest takie proste, ale są takie kalkulatory, że są okienka, wpisuje się tu milimetry kwadratowe, a tam wychodzi w milimetrach. Średnica. Bo nie o promień chodzi, bo tego promienia nie liczymy, tylko średnica. No więc 430 mm2 to jest 24 mm średnicy pierścienia. Zazwyczaj pacjenci mają 26, 28, 30. 30 to jest dużo. Dwie grupy z ciężką stenozą aortalną po 360 chorych i także roczna obserwacja. No i po roku identyczny przebieg kliniczny. 3% udarów. Poniżej 4% hospitalizacji z powodu niewydolności serca. I śmiertelność całkowita około 5%. Bardzo podobne dane jak w przypadku chorych niskiego i umiarkowanego ryzyka z badania Dedicate, którzy mieli szeroki pierścień, czy normalny pierścień, prawidłowy pierścień, nie wąski. Bo to samo jest w sobie ogromnym sukcesem, że możemy u tych pacjentów uzyskać efekt bez obciążenia wyższym ryzykiem. No ale wnikając w szczegóły opisane w echo, samorozprężalne zastawki charakteryzują się większym polem po implantacji zastawki w wąskim pierścieniu o 0,5 cm2. Niższym gradientem o 8 mm supertęci. No i mniejszą częstością echokardiograficznych wskaźników dysfunkcji zastawki. Bo nie ma to wpływu na roczne wskaźniki oceny klinicznej. No ale może mieć znaczenie dla tych chorych w przyszłości. W rocznej obserwacji przekłada się to też trochę na lepszą jakość życia. Ta samorozprężalna zastawka jest nieco lepsza, co wskazuje jednoznacznie na kierunek wyboru zastawki dla wąskich pierścieni. Pod warunkiem, że będzie nas na nie stać. Link do pracy opublikowanej w NAME jest w transkrypcie. No i wreszcie Perform TAVR. To TAVR. Ja bym to nazwał TAVI, ale trudno. To trzecia praca z zakresu TAVI z kwietniowego kongresu American College. Ta wzbudziła mój największy podziw, gdyż dotyczy nie technicznej tematyki jedynie, ale szerszego spojrzenia. Naprawy zwężonej zastawki w ciężkiej stenozie aortalnej u człowieka. Bo trzeba czegoś więcej niż implantować nową zastawkę? Możliwie najmniej inwazyjną drogą? Oczywiście, że trzeba. A dlaczego? No bo pomimo odsetka sukcesu TAVI sięgającego 96%, to aż 2 na 4 chorych, 40%, z naszej klinicznej, nietrajalowej obserwacji ma niekorzystne rokowanie. Dlaczego? No bo lekarze zapominają, że człowiek to człowiek. Zapominają o niezwykle ważnym stylu życia po naprawie zastawki. Pacjent miał ciężką wadę i ograniczoną mobilność, niewydolność serca i tak dalej. A po naprawie co? Musi na siebie uważać? To mnie bawi, ale absolutnie nie bawi to pacjentów. Nie mnie. Powinien ćwiczyć, spacerować, trenować, odbudowując na tyle formę, na ile pozwalają na to inne narządy i wiek. I to trzeba mówić pacjentom, Szczegóły dotyczące relacji kruchości a implantacji zastawki TAVI zawiera bardzo interesująca publikacja Frailty AVR z 2017 roku, a link do GCC jest w transkrypcie. Ten zespół kruchości jest następstwem ciężkiej wady serca. To eliminacja tego czynnika powinna przynieść odwrócenie zjawiska kruchości. Eliminacja wady serca odwraca kruchość, tak? Bądź choćby złagodzenie objawów, ich poprawę. Ale do tego poza zastawką trzeba dodatkowego wysiłku. Czy pacjent po TAVI sam się tego domyśli? No rzadko. No ale my, kardiolodzy, lekarze rodzinni, diabetolodzy, takie proste mróweczki, które potem z tym pacjentem rozmawiają, powinniśmy wskazać na konieczność codziennego wysiłku, wyjścia z domu, rehabilitacji, coraz dłuższych spacerów, gimnastyki, powrotu do aktywności społecznej. Tatę nauczyłem, nie nauczyłem, on mnie nauczył kiedyś, 87, a teraz przywróciłem do regularnej gry w brydża. I poszło. Pacjenta tak samo. W projekcie Perform TAVR wykazano taką poprawę, gdy wdrożono program rehabilitacji. Mniejsza o szczegóły, wykazano. Widziałem i warto o tym pamiętać, że nie tylko leczymy zastawkę, ale chorego człowieka. Amsterdam. Ian McEwen. 2023. Oryginał pochodzi z roku 1998. Wydawnictwo Albatros. Przełożył Robert Sudoul. No to kolejna moja powieść z listy znakomitych dzieł wyróżnionych Nagrodą Bookera. Trzech mężczyzn w sile wieku i dwie kobiety, mniej więcej w podobnym wieku. Obie wspaniałe. Wpływają na losy otaczającego ich świata, na tych mężczyzn, towarzyszących im. Zaczyna się pogrzebem jednej z nich. Kończy się, nie powiem Państwu, ale nie mniej intrygująco. Zapiera dech w piersiach, choć całość dzieje się niemal wyłącznie w Londynie, gdzie będzie kongres ESC. Ale także, jak tytuł głosi, w Amsterdamie. No ten Amsterdam pojawi się na końcu. Nie powiem Państwu dlaczego. Ostatnie tej karty znakomitej powieści utrzymają Was w napięciu. My jako lekarze mamy tu pewne doświadczenie, ale na pewno rozszerzy to Państwa horyzont. A wcześniej znajdziemy opis tworzenia symfonii, ale także produkowania marnej gazety goniącej za tanią sensacją. I znajdziemy piękne opisy brytyjskich gór. Są takie? No są. Temat tej powieści zostanie w Was długo. Nie zdradzę szczegółów, jaki to jest dokładnie temat, ale poczujecie Państwo gęsią skórkę. Szczególnie ci, co się starzeją. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu Wśród Lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainie!